Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, od wersetu 3 do 12. Szczęśliwi, świadomi swej nędzy, albo ubodzy w duchu, gdyż ich jest Królestwo Niebios. Szczęśliwi zasmuceni, gdyż oni doznają pociechy. Szczęśliwi pokorni, gdyż oni odziedziczą ziemię. Szczęśliwi złaknieni, spragnieni sprawiedliwości, gdyż oni będą nasyceni. Szczęśliwi miłosierni, gdyż oni dostąpią miłosierdzia. Szczęśliwi czystego serca, gdyż oni będą oglądać Boga. Szczęśliwi niosący pokój, gdyż oni będą nazwani synami Boga. Szczęśliwi prześladowani z powodu sprawiedliwości, gdyż ich jest Królestwo Niebios. Szczęśliwi jesteście, gdy was będą znieważać, prześladować i kłamliwie zarzucać wam wszelkie zło ze względu na mnie. Cieszcie się, radujcie niezmiernie, bo w niebie czeka was wielka zapłata. Podobnie prześladowano proroków, którzy byli przed wami. Więc omawiamy część kazania na górze, która została nazwana jako błogosławieństwa. To słowo, które tutaj jest tłumaczone jako szczęśliwi, w starszych tłumaczeniach było tłumaczone jako błogosławieni. Stąd nazwa błogosławieństwa. I te błogosławieństwa co nam pokazują? No pokazują nam charakter Pana Jezusa Chrystusa. One pokazują nam to, jaki jest obywatel Królestwa Niebios, czy człowiek, który należy do Królestwa Niebios. Zobaczyliśmy już, co to znaczy być ubogim w duchu. I zobaczyliśmy, że to nie ma nic wspólnego z dobrami materialnymi. Że człowiek może być bogaty i z drugiej strony może być ubogim w duchu. Człowiek może być kompletnie biedny, jeśli chodzi o dobra materialne, i w ogóle nie być ubogim w duchu. Zobaczyliśmy, że bycie ubogim w duchu to wskazuje na pewną inność, odmienność od ludzi tego świata. I ta odmienność polega na tym, że człowiek królestwa, czy człowiek, który zaufał Chrystusowi, otrzymuje nowy charakter, charakter Boży, charakter od Ducha Świętego, od Ducha Bożego. I ta nowa natura, ten nowy charakter odzwierciedla charakter Boga. Następnie zobaczyliśmy, co to znaczy być zasmuconym i co zasmuca zasmuconego. Grzech jest tym, co najbardziej zasmuca Boga, a więc człowiek, który odzwierciedla charakter Boga, też będzie tym grzechem zasmucony. A więc człowiek, który jest ubogi w duchu, czyli człowiek, który odzwierciedla Boży charakter, też będzie zasmucony grzechem i będzie przede wszystkim zasmucony swoim własnym grzechem, ponieważ będzie widział przede wszystkim w sobie grzech, ale też będzie zasmucony grzechem, skutkami grzechu, które widzi w sobie i wokół siebie. Więc nie tylko jego własny grzech będzie go zasmucał, ale będzie go zasmucał też grzech innych ludzi, którego no też doświadcza. I człowiek, zobaczyliśmy też, że człowiek zasmucony, on jest szczęśliwy. A dlaczego jest szczęśliwy? Ponieważ znajduje pocieszenie. Pocieszenie gdzie? W Chrystusie. Znajduje pocieszenie w Panu Jezusie Chrystusie. Do Niego się, można powiedzieć, ucieka. W Nim chce się skryć, bo tylko Jezus może przynieść takiemu pocieszenie. Ponieważ Jezus pokonał grzech. I dziś przechodzimy do kolejnego błogosławieństwa i zajmiemy się pokornymi. Tak. Jest to 5 werset tego fragmentu, który przeczytaliśmy. Zaraz do niego przejdę, ale chciałem powiedzieć na początek, że to błogosławieństwo, bo część tego wersetu, to co Pan Jezus tutaj powiedział w Mateusza 5, no pochodzi ze Starego Testamentu, z Psalmu 37, z 11 wersetu ta część tego wersetu brzmi tak: pokorni natomiast odziedziczą ziemię. Jeżeli byśmy spojrzeli na greckie tłumaczenie Starego Testamentu, Stary Testament był w języku hebrajskim, ale jest coś takiego jak Septuaginta, czyli greckie tłumaczenie Starego Testamentu, to jest niemalże słowo w słowo to, co jest w Nowym Testamencie, to co Pan Jezus powiedział. Oczywiście no nie ma tam tego szczęśliwi, tak, czy błogosławieni, ale generalnie reszta to jest bardzo, bardzo podobne, więc Więc to jest to powiązane z psalmem 37, czy też pochodzi z psalmu 37, żebyśmy wiedzieli, że to no, jest kontekst starotestamentowy. Ale teraz spójrzmy też, jak ten werset jest tłumaczony w naszym języku, bo to też jest ważne. I wybrałem trzy różne tłumaczenia, żeby pokazać, jakie są opcje. Nasze tłumaczenie, z którego korzystamy, mówi, no szczęśliwi pokorni, gdyż oni odziedziczą ziemię. Dosłowne tłumaczenie tego samego Ewangelicznego Instytutu Biblijnego mówi szczęśliwi łagodni, gdyż oni odziedziczą ziemię. A Biblia Warszawska, czyli luterańska, mówi błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Więc mamy greckie słowo, które może być tłumaczone jako pokorni, łagodni, cisi. A ponieważ ma ono kilka znaczeń, to greckie słowo, no to trzeba zobaczyć, o co w tym fragmencie chodzi. Co kryje się za tym greckim słowem, które może być tłumaczone jako pokorni, łagodni, cisi. Więc wróćmy do Starego Testamentu, do psalmu 37 i zobaczmy, jak tam jest użyte to słowo. Jest użyte oczywiście określenie pokorni, tak? Pokorni odziedziczą ziemię, ale kim są ci pokorni? Co autor miał na myśli przez to słowo? Więc wydaje mi się, że pomocny będzie nam werset 9 z tego psalmu 37. I ten werset mówi tak: niegodziwi i tak zostaną wytępieni. Ci zaś, którzy oczekują Pana, odziedziczą ziemię. Więc druga część tego wersetu odnosi się do tych, którzy odziedziczą ziemię, ale tutaj oni są określeni w inny sposób, niż jest to użyte w wersecie 11 tego psalmu. Są to ci, którzy oczekują Pana, albo w innych tłumaczeniach jest użyte określenie ci, którzy ufają Panu, ci, którzy polegają na Panu. W każdym razie widzimy, że ci, którzy oczekują Pana, są przeciwieństwem ludzi niegodziwych, bezbożnych. Więc ci, którzy oczekują Pana, ufają Jemu, polegają na Nim, są ludźmi pobożnymi i oni odziedziczą ziemię. Więc pokorni z 11 wersetu, czy też ci, którzy na ten, tak, pokorni z 11 wersetu, no muszą należeć do tej grupy ludzi, którzy ufają Panu, którzy oczekują na Pana, którzy polegają na Panu. Jest to jedna i ta sama grupa ludzi. Oni odziedziczą ziemię. To znaczy, że to oczekiwanie na Pana, ufanie Jemu, poleganie na Nim czyni ich pokornymi, łagodnymi, cichymi. I ta pokora wynika z oczekiwania na Pana, z zaufania Jemu i takim ludziom dana jest obietnica odziedziczenia ziemi. Ale możemy jeszcze pójść głębiej, mi się wydaje, i spójrzmy na 34 werset tego psalmu. Jest napisane: oczekuj Pana i strzeż Jego drogi. On Cię wywyższy, także odziedziczysz ziemię. Będziesz oglądał zagładę bezbożnych. Więc tutaj oczekiwanie Pana, ufanie Panu, poleganie na Nim powiązane jest ze strzeżeniem Jego drogi. To znaczy, że jest powiązane z zachowywaniem przymierza z Bogiem, z przestrzeganiem przykazań, które są elementem przymierza. Dlatego możemy powiedzieć, że pokorny, łagodny, cichy to człowiek, który ufa Panu, polega na Nim i czyni Jego wolę, spełnia Jego przykazania. I jeśli spojrzymy na przykład na 5 Księgę Mojżeszową, czyli Księgę Powtórzonego Prawa, to zobaczymy, że ziemia, którą Bóg obiecał Izraelitom, życie w tej ziemi, zachowanie tej ziemi na własność, no było bardzo mocno uzależnione od przestrzegania przymierza, od zachowywania przepisów, które Bóg nadał Żydom przez Mojżesza. 4 rozdział 5 Księgi Mojżeszowej. wersety od pierwszego do drugiego. Jest to jeden przykład, bo tam jest mnóstwo. Raz za razem jest to powtórzone. A teraz, Izraelu, posłuchaj ustaw i praw, których ja uczę was stosować, abyście żyli, weszli i posiedli ziemię, którą daje wam Pan, Bóg waszych ojców. Niczego nie dodawajcie do słowa, które ja wam przekazuję i niczego od niego nie ujmujcie, gdy będziecie strzec przykazań Pana, waszego Boga, które ja wam nadaję. Więc to nam pokazuje, że pokazuje, kim jest człowiek określony jako pokorny, łagodny, cichy. Jest to człowiek, który polega na Panu, który ufa Panu. A to z kolei powoduje, że poddaje się Panu i przestrzega Jego ustaw i praw. Jest to człowiek, który jest, ufa Panu i jest Jemu posłuszny. Jezus jest pokornym. Jeśli błogosławieństwa, które omawiamy, a tak założyliśmy, tak opisują człowieka należącego do Królestwa Niebios, opisują obywatela Królestwa Niebios, to opisują też Bożego Syna, bo On jest Królem tego Królestwa. Chrystus jest tym, który spełnia tę charakterystykę, więc te błogosławieństwa pokazują nam Jego charakter. Zatem Chrystus musi być pokorny. Czy jest? W Ewangelii Mateusza Jezus w 11 rozdziale, 29 wersecie mamy odnotowane takie słowa Jezusa. Weźcie na siebie moje jarzmo. Uczcie się ode mnie łagodności i pokory serca, a znajdziecie ukojenie dla swych dusz. Inne tłumaczenie mówią, uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. Tak? Więc Jezus mówi o sobie wprost, że jest łagodny. I tutaj mamy to, użyte to samo greckie słowo, które jest użyte w Mateusza 5:5, a które jest przetłumaczone tam jako pokorny. Ale co Jezus przez to rozumie? Przez to łagodność, której chce uczyć innych. Spójrzmy na kontekst, ten najbliższy. Jest napisane od 27 wersetu, Jezus mówi, wszystko zostało mi przekazane przez mojego Ojca i nikt oprócz Ojca nie pojmuje, kim jest Syn. Nikt też nie pojmuje, kim jest Ojciec, jak tylko Syn oraz ten, komu Syn zechce to objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, zapracowani i przeciążeni, ja wam zapewnię wytchnienie. Weźcie na siebie moje jarzmo, uczcie się ode mnie łagodności i pokory serca, a znajdziecie ukojenie dla swych dusz, gdyż moje jarzmo jest wygodne, a moje brzemię lekkie. Więc Jezus mówi, że Ojca można poznać tylko przez Syna. Dlatego Syn wzywa do siebie wszystkich zapracowanych i przeciążonych i obiecuje im wytchnienie. A w jaki sposób ci zmęczeni, czy zapracowani i przeciążeni mogą znaleźć wytchnienie? Chrystus mówi im, aby wzięli na siebie Jego jarzmo i uczyli się od Niego łagodności i pokory serca. Ale czym jest to jarzmo? Jeżeli ktoś nie wie, to jarzmo to jest taki kawałek drewna, takiej belki, którą się wkładało na ramiona i u końców tej belki z każdej strony można było podczepić ciężary. Wtedy łatwiej jest to nieść. Więc możecie sobie wyobrazić osobę, która ma do przeniesienia dwa ciężkie wiadra wypełnione wodą albo piachem, no czymkolwiek, coś ciężkiego, to zamiast nieść to w rękach, to łatwiej jest po prostu założyć jarzmo i podczepić te wiadra do tego jarzma, wtedy wygodniej to nieść. Więc Chrystus mówi właśnie w ten sposób do ludzi, weźcie na siebie moje jarzmo. Weźcie na siebie mój ciężar, tak? Więc i co to znaczy? No Jezu, więc wydaje się, że wzięcie na siebie Jego jarzma jest formą stania się Jego sługą. Jest to forma poddania się Jezusowi po to, aby od Niego uczyć się pokory, czyli uczyć się zaufania do Boga, uczyć się posłuszeństwa Jego przykazaniom, czy Bożym przykazaniom, które Ten daje przez Jezusa Chrystusa, który jest Bożym Synem. Tak? Więc to wzięcie na siebie Jego jarzma to jest poddanie się Jemu, stanie się Jego sługą. Więc czy Jezus ma potrzebne kwalifikacje, aby móc uczyć innych pokory? Apostoł Paweł uczy nas odnośnie kwalifikacji Jezusa, odnośnie Jego pokory. Filipian, list do Filipian, 2 rozdział. On, choć istniał w tej postaci co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, aby być Mu równym. Przeciwnie, wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie, a gdy już stał się człowiekiem, uniżył się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci, i to śmierci na krzyżu. Apostoł Paweł pokazuje nam pokorę Bożego Syna. Ta pokora jest widoczna w tym, że przyjął rolę sługi i był posłuszny Ojcu we wszystkim. Dobrowolnie i świadomie wyrzekł się siebie, aby zbawić takich grzeszników jak ty czy ja. On sam zaufał Panu. Kiedy Jezus wisiał na krzyżu, Żydzi, którzy doprowadzili do Jego ukrzyżowania, no śmiali się z Jezusa, wyszydzali Go, mówiąc: zaufał Bogu? Niech Go teraz wybawi, jeśli Mu na Nim zależy. Ale to wyszydzanie pokazuje, że Jezus był tym, który ufał Bogu. A ta ufność wyrażała się w doskonałym posłuszeństwie woli Ojca. Tą wolą był krzyż, tą wolą była śmierć na krzyżu. Więc Jezus Chrystus ma wszelkie kwalifikacje do tego, aby uczyć innych pokory, ponieważ Jego pokora jest pokorą doskonałą. On jest tym łagodnym, cichym. Dlatego może innych uczyć łagodności, pokory, cichości. Może uczyć pokory, która podoba się Bogu, która powiązana jest z obietnicą odziedziczenia ziemi. Pokora na przykładzie syna marnotrawnego. Więc jeszcze dalej możemy pójść i spójrzmy na przypowieść o synu marnotrawnym, żeby zobaczyć, z czym dla nas, tak, jako grzeszników, jest powiązana pokora, czy łagodność, cichość. Nie wiem, czy pamiętacie tę przypowieść, ale chodzi o to, że ojciec miał 2 synów. Młodszy syn w pewnym momencie stwierdził, że bardziej mu się podoba życie na własną rękę, nie w domu ojca, nie według jego porządku, ale on chce po swojemu funkcjonować, więc przyszedł do ojca i powiedział, żeby ten dał mu część jego majątku, która się mu należy, czy należałaby, gdyby ojciec umarł. Tak, od razu, że zaznaczyć, że to już pokazuje jego nastawienie. Więc ojciec dał mu tę część majątku, a on poszedł i roztrwonił ten majątek w alkoholu, no dzisiaj byśmy powiedzieli w narkotykach, w hazardzie, w prostytutkach. Tak? Więc roztrwonił szybko ten majątek i generalnie no, doszedł do takiego miejsca, gdzie już nie miał co jeść. Był zgłodniał generalnie i nie miał pieniędzy na to, żeby zaspokoić tę podstawową potrzebę, więc najął się do pracy. Wypasał świnie, ale jego pracodawcy no, byli okrutni, bo nie pozwalali mu jeść z tych strąków, które były dawane tym świniom. Więc on cierpiał strasznie i w tym momencie zaczął myśleć, kiedy powiedział, jak trwoga, to do Boga. Więc ten młodszy syn zaczął wtedy się zastanawiać nad swoim życiem i doszedł do takich wniosków. Wtedy oprzytomniał. Iluż to najemników mego ojca, pomyślał, ma chleba pod dostatkiem, a ja tu z głodu ginę. Wracam do ojca. Powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem względem Boga oraz względem ciebie. Nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Przyjmij mnie do pracy jako jednego z twoich najemników. Więc widzimy, młodszy syn jest człowiekiem bezbożnym. Posługując się kategoriami psalmu 37, jest osobą niegodziwą, która zasługuje na potępienie i karę. I to jest odzwierciedlone w jego zachowaniu. Ale widzimy później, że następuje przełom w jego życiu. Sięgnął dna i zaczął myśleć i zdał sobie sprawę, że w domu ojca w zasadzie nie jest tak źle. A w zasadzie to jest bardzo dobrze, tak? Bo nawet ci najniżsi słudzy, nie, najemnicy czy słudzy generalnie no mają obfitość tego chleba, którego mu tak bardzo brakuje. On chciałby tego chleba. Więc widzi, że w domu ojca jest bardzo dobrze i zapragnął tego ojcowskiego chleba, ale jak tu wrócić, jak się tak narozrabiało? Więc widzimy go wcześniej, człowieka pełnego dumy, pełnego pychy życia. A teraz no nawet nie może korzystać z tego, co dostają świnie do jedzenia. I zdaje sobie sprawę z tego, co zrobił i jak potraktował swojego ojca. Zdał sobie sprawę, jak źle potraktował swojego ojca, ale wie, że w domu ojca jest dobrze, że jest bardzo dobrze i chce wrócić. I tutaj się pojawia właśnie ta pokora. Wie, że zgrzeszył, wie, że postąpił źle, więc wraca jako sługa. Już mówi, nie chce być nazwany synem, ale po prostu chce być sługą. I chce być w domu ojca, bo to już jest, moim pragnieniem, to jest coś bardzo dobrego. Jest gotowy pracować u ojca na jego własnych, na ojca warunkach, tak poddając się ojcu jako sługa. Więc jest to pokora, cichość, łagodność, o której tutaj mówi Chrystus. I mamy tu pokazane też te wcześniejsze błogosławieństwa. Młodszy syn, można powiedzieć, stał się ubogim w duchu. Duch Święty dał mu nowe życie, nową perspektywę, nowe pragnienie i dzięki tej nowej naturze, perspektywie zobaczył swojego ojca w zupełnie innym świetle. I to, co wcześniej wydawało mu się złe, teraz zaczęło wydawać mu się, zaczęło być dla niego dobre. Zobaczył swój grzech, który zasmucił ojca i który zasmucał też jego. Dlatego nie mógł już zostać w tym miejscu. No musiał wrócić do ojca, tyle że nie oczekiwał, że ojciec przyjmie go jak syna, jak jego dziecko. Raczej był gotowy stać się sługą ojca i to jest właśnie pokora, łagodność, cichość. Jak zareagował ojciec na powrót syna? No bardzo się ucieszył. Wybiegł, widząc go nadchodzącego, wybiegł przywitać go. I co zrobił z tym synem, kiedy on już to powiedział? No przywrócił go do godności swojego syna. Nie uczynił go tym sługą, ale włożył swój sygnet na jego palec. W ten sposób pokazał, to jest dziedzic. I też dał mu nowe, kazał przynieść nowe szaty i wyprawił ucztę. Więc bardzo się ucieszył i przyjął go jak swoje dziecko. Więc to jest bycie pokornym, tak? I ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć, ziemia dla pokornych. Więc Chrystus mówi, że bycie pokornym przynosi szczęście, daje szczęście. Ci, którzy są pokorni, są też szczęśliwi. Dlaczego? Ponieważ znaleźli coś, co przynosi prawdziwą radość, trwałą radość. Znaleźli Chrystusa, który jest pokorny. Znaleźli Mesjasza, znaleźli Zbawiciela, znaleźli Pana. Ale jest tutaj też obietnica, która dotyczy przyszłości. Jest to obietnica ziemi, dziedziczenia ziemi. Jest to obietnica, która przypomina nam, że teraz, w tej chwili jesteśmy pielgrzymami, jesteśmy przechodniami. Nasza ojczyzna jest w innym miejscu, jest w niebie i tam zmierzamy. I stamtąd oczekujemy Zbawiciela. To znaczy, że Królestwo Niebios jest naszym dziedzictwem, jeżeli jesteśmy tymi pokornymi z tego błogosławieństwa. A to znaczy, że nowe niebo i nowa ziemia jest dziedzictwem pokornych. Oni nie pozostaną bez ziemi. Pamiętajmy, że w Starym Testamencie to błogosławieństwo ziemi było największym błogosławieństwem, a utracić tę ziemię, czy znaleźć się w niewoli u innych narodów było najgorszą karą, jaką Bóg zapowiedział Izraelitom, jeżeli będą nieposłuszni Jego przykazom, jeżeli nie będą chodzić Bożymi drogami. I historia pokazuje nam, że Żydzi stracili ziemię. Ale Bóg w swojej łasce doprowadził do tego, że dał im tę ziemię z powrotem, przywrócił ich. Więc tutaj to błogosławieństwo ziemi, czy dziedzictwa ziemi jest, pamiętajmy, najwspanialszym błogosławieństwem. Bo to jest część w Królestwie Niebios, przed Bożym tronem, w obecności Chrystusa. Dla człowieka pokornego nie ma wspanialszej, żeby powiedzieć, nagrody, wspanialszego błogosławieństwa. Więc wydaje mi się, że to wszystko, co zostało powiedziane, pokazuje nam bardzo wyraźnie, o jaką postawę serca tutaj Chrystusowi chodzi. Nie jest tu mowa o takiej ogólnej pokorze, łagodności czy cichości. Są tacy ludzie, którzy są z natury, tacy spokojni, opanowani, nie myślą o sobie wysoko, tak? ale to jest ich naturalne usposobienie. Raczej tutaj ta pokora, o której mówi Chrystus, łagodność czy cichość, pokazuje stosunek, jaki człowiek Królestwa Niebios ma do Boga, do Ojca w niebie, do Chrystusa. Ta pokora, łagodność czy cichość wyraża się w takim ufnym poddaniu się Chrystusowi, w stosowaniu się do Jego przykazań czy nauki, do byciu Jego sługą. Człowiek ubogi w duchu, który jest zasmucony, nie może być niepokorny. Tak? On musi być pokorny. Człowiek ubogi w duchu, z naturą Ducha Świętego, który jest zasmucony grzechem, no, musi być człowiekiem pokornym, ponieważ ta pokora wynika z wcześniejszych błogosławień, z których podstawą jest bycie ubogim w duchu. Człowiek pokorny lgnie do Chrystusa. Dlaczego? Ponieważ wie, że tylko poprzez ufne posłuszeństwo Chrystusowi nie będzie zasmucał grzechem Ojca, swoim grzechem nie będzie zasmucał Ojca w niebie. A On nie chce zasmucać Ojca w niebie. Dlatego będzie pragnął być sługą Chrystusa. I to jest największą ambicją pokornych. Być sługą Chrystusa. To jest największym pragnieniem łagodnych. To jest najwspanialszym celem życia cichych. Bycie sługą jest tym, co pokornym przynosi największą radość, trwałe szczęście. Co jest Twoją największą ambicją? Co jest Twoim największym pragnieniem? Co jest dla Ciebie najwspanialszym celem życia? Czy to jest Chrystus? Jeżeli to nie jest Chrystus, to niestety nie jesteś tym pokornym, o którym tutaj Chrystus mówi. Ale jeżeli jesteś, jeżeli Chrystus jest Twoim i bycie sługą, Jego sługą, Bożym sługą jest Twoim, przez bycie sługą Chrystusa jest Twoim celem życia, najwspanialszym, największym, jest Twoją ambicją, to Panie, to jesteś pokornym według kategorii, które, według definicji Chrystusowej. I masz obietnicę o dziedziczenia ziemi. Masz część w Królestwie Niebios. To jest twoje dziedzictwo, do którego wejdziesz w określonym czasie. Już, ale jeszcze nie teraz. Tak? Więc czy jesteś pokorny? Amen. Pomódlmy się.